dokładnie 7 minut po godzinie 17 w kalendarzu niedziela, trzeci dzień listopada. Sporo dzieje się w sporcie, mimo że ten kończący się weekend bardzo refleksyjny, pełen zadumy. My zapraszamy jednak na niemal 3-godzinne spotkanie z muzyką i sportem na antenie Polskiego Radia Poznań, kolejnym wydaniu audycji w sportowym rytmie. Tę audycję realizuje Jarek Pakczyński, a dobry wieczór ze studia mówią
Wojciech Bernard
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem aż do godziny 20. Pierwszej części naszej audycji, jak zwykle nieco bardziej publicystycznej, porozmawiamy m.in. o sportach lotniczych w kontekście jubileuszu stulecia Aeroklubu Polskiego w Poznaniu. Będzie o tenisie w poznańskim AZS-ie. Zajmiemy się także pięściarstwem i nie zabraknie magazynu Auto Moto Pedlandia. Po 18:00, jak zwykle, przegląd najważniejszych wydarzeń ligowych. Rozpoczniemy od piłkarskiej PKO Ekstraklasy i występu Lecha w Szczecinie. Będzie także o Fortuna pierwszej lidze i kolejnym udanym występie graczy Warty na boiskach w rywalizacji z Chojniczanką. Będziemy mówić się także o siatkówce, o koszykówce oraz o piłce ręcznej. A po 19:00 bardzo rozbudowany mini-magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole, ale wcześniej mówić będziemy także o piłce wodnej i to w wydaniu klubowym, jak i reprezentacyjnym. Będą też konkursy, ale zdobycia wejściówki podwójne. Będą na spotkanie Lecha z Koroną Kielce. Ten mecz dokładnie za tydzień, w niedzielę 10 listopada o godzinie 15 na stadionie przy ulicy Bułgarskiej. Dzisiaj także będzie reprezentacyjnie, futsalowo, pomiędzy Polską a Holandią na poznańskim Morasku w hali UM. Rozpoczął się bowiem mecz Polska kontra Holandia Pań. Towarzyskie spotkanie w tej interesującej dyscyplinie sportu. Ale najpierw analizujmy sobie sportowe wydarzenia, które miały miejsce już dzisiaj.
Choć też zaczniemy od piłki nożnej. Na dziś zaplanowano bowiem 3 spotkania 14 kolejki Ekstraklasy. 2 już za nami. Jagiellonia Białystok wygrała z Łódzkim Klubem Sportowym 2-0, a Górnik Zabrze zremisował z Piastem Gliwice 1-1. O 17:30 rozpocznie się ostatni dzisiejszy mecz. Arka Gdynia na własnym boisku zmierzy się z warszawską Legią. Na pierwszoligowych boiskach na fotel lidera wróciła dzisiaj ekipa poznańskiej Warty. Zieloni w Grodzisku Wielkopolskim wygrali z Chojniczanką 2-0 po golach Mateusza Kupczaka i Michała Jakubowskiego. Informowaliśmy już w serwisie o godzinie 17 o końcowym rezultacie i rozstrzygnięciu tenisowego turnieju w Paryżu. To oddajmy też coś paniom, które również na kortach rywalizowały podczas tego weekendu. Australijka Ashleigh Barty po raz pierwszy w karierze wygrała kończący sezon tenisowy turniej WTA Finals. W finale imprezy, która odbyła się w chińskim Shenzhen, pokonała broniącą tytułu Ukrainkę Jelinę Świtolinę 6-4 i 6-3. W grze podwójnej tytuł obronił węgiersko-francuski duet Tima Babosz i Kristina Mladenowicz. Julia Kowalczyk zajęła drugie miejsce w kategorii do 57 kg podczas międzynarodowych zawodów judo w australijskim Perth. W finale zawodniczka Polonii Rybnik przegrała przez Vasari ze Słowenką Kają Kaiser. Włoski kolarz torowy Filippo Ganna poprawił rekord świata na dystansie 4 km na dochodzenie. W finale wyścigu Pucharów Świata w Mińsku zyskał czasy 4 minuty, 2 sekundy i 647 tysięcznych sekundy. I zgodnie z zapowiedzią wracamy teraz do piłki nożnej, choć takiej pod dachem. Piłkarska reprezentacja Polski kobiet w futsalu rozgrywa dziś i jutro 2 towarzyskie spotkania z Holandią. Ten pierwszy mecz w hali poznańskiego UEM-u na Morasku. Mecz rozpoczął się o godzinie 17:00 i od początku wydarzenia na parkiecie obserwuje nasz specjalny wysłannik Dawid Cytrowski. Dawidzie, dobry wieczór. Jak wygląda sytuacja w meczu Polek z Holenderkami?
Kłaniam się nieco w hali na poznańskim Morasku. 15-16, niespełna minut do zakończenia pierwszej części tego spotkania. No i jak na razie dość wyraźna przewaga Holenderek, które dotychczas wypracowały sobie jedną świetną sytuację w błędzie jednej z biało-czerwonych. Niemal sam na sam wyszła zawodniczka Oranie Jorie Schippers, ale też kapitalną interwencją popisała się bramkarka biało-czerwonych Dewicka. Chociaż raz kolejna kapitalna okazja dla Holenderek. Brawa dla trybunach, bo też kolejna świetna interwencja Dominiki Dewickiej, która zatrzymywała tam zawodniczkę z numerem 8, czyli Jessie Price. To była kolejna doskonała okazja dla Holenderek, żeby otworzyć wynik tego spotkania. Skoro o Dominice Dewickiej mowa, no to to jest jedna z 4 biało-czerwonych, która związana jest z Poznaniem. Teraz kolejna okazja dla Holenderek i znowu Dewicka ratuje biało-czerwone. No wyraźna przewaga reprezentacji Holandii w tych pierwszych minutach tego spotkania. Miejmy nadzieję, że tutaj ci kibice zgromadzeni w hali na poznańskim Morasku za chwilę będą mieli także powody do radości, że to Polki jednak będą starały się coś tworzyć z przodu. Za każdym razem, kiedy biało-czerwone tylko przekroczą środkową linię boiska, to tutaj ci kibice od razu żyją, od razu krzyczą, od razu głośno dopingują, ale muszę też Państwu powiedzieć, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony frekwencją dzisiaj na trybunach, bo kilkaset osób jest zgromadzonych właśnie na poznańskim Morasku. I dostrzegam także kilka osób ubranych w jaskrawo-pomarańczowe koszulki i takie barwne, kolorowe nakrycia głowy, co sugeruje, że to kibice reprezentacji Oranie. Kwadrans do zakończenia pierwszej części tego spotkania. Może jeszcze zobaczmy tę akcję biało-czerwonych, bo może to być okazja. Jest piłka po prawej stronie boiska, uderzenie, ale wybroniły się w świetny sposób Holenderki. I na kwadrans przed końcem pierwszej części spotkania mamy 0 do 0.
20 minut trwa jedna część, ale czystej gry w meczu futsalowym Polska kontra Holandia. Do Dawida Cytrowskiego będziemy jeszcze dzisiaj podczas audycji w sportowym rytmie powracać. Wojtku, jeśli chodzi o informacje agencyjne, to właściwie wyczerpaliśmy temat na tę godzinę?
Myślę, że tak.
W takim
ostatnia
razie.
Informacja właśnie z Moraska. Będziemy trzymać rękę na pulsie też od 17.30, gdy rozpocznie się ostatni dzisiejszy mecz 14. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Arka Gdynia zmierzy się z warszawską Legią.
Po 19.00 obiecujemy Państwu także łączenie z Maćkiem Hęszlem, który obserwuje spotkanie piłkarskiej drugiej ligi rezerw kolejorza, które grają na stadionie przy ulicy Leśnej we Wronkach, ale to będzie dopiero po 19.00. Wcześniej będzie o pierwszej drużynie Lecha, będzie także o poznańskiej Warcie, a u nas za 4 minuty i 13 sekund będziemy rozmawiać o Aeroklubie Polskim, który swoją historię zaczynał w Poznaniu. Będziemy mówić o stuleciu tego stowarzyszenia.
Rok 2019 to rok wielu ciekawych, także sportowych jubileuszy. Przypomnijmy, 100 lat kończy w tym roku Polski Komitet Olimpijski, Akademicki Związek Sportowy, a także Aeroklub Poznański. I przy tej ostatniej organizacji zatrzymamy się na najbliższe 4,5 minuty. Postanowiliśmy bowiem prezesa zarządu Aeroklubu Poznańskiego Tomasza Szczota zapytać, w jakiej kondycji jest obecnie stulatek.
Forma akurat Aeroklubu Poznańskiego jest według mojej oceny znakomita. Na tle zwłaszcza innych aeroklubów, które nie bardzo płynnie przeszły ze starego systemu transformację, Aeroklub Poznański uważam, że wypadł bardzo dobrze. Jest jedynym w Polsce aeroklubem, który na dzień dzisiejszy całkiem za darmo co roku szkoli młodzież. Może nie jakiejś ogromnej ilości, ale jednak dajemy szansę przynajmniej tym 10 młodym osobom na szybowcach i kilku osobom na samolotach.
100 lat to piękny wiek. Można śmiało powiedzieć, że historia aeroklubu wpisuje się też w historię odrodzenia Polski po odzyskaniu niepodległości.
No tak, rzeczywiście pasjonaci lotnictwa od samego początku starali się jakoś zrzeszyć i zainteresować sportem. Powstał de facto zaraz po uzyskaniu niepodległości. Był to pierwszy aeroklub w ogóle na ziemiach polskich, jaki powstał. Stąd obchodzimy stulecie całego aeroklubu i to obchodzimy pod nazwą Aeroklub Polski w Poznaniu. To się dopiero potem wydzieliło, powstały dalsze aerokluby i centrala w Warszawie, no i wtedy poznański już się zrobił poznański, a na początku był polskim w Poznaniu.
Te pierwsze lata były najtrudniejsze, czy może później przełom w 89 roku?
Trudno mi tak autorytatywnie mówić o okresie przedwojennym, ale chyba tam nie było aż tak najgorzej. Wtedy całe społeczeństwo było zakochane w lotnictwie i wspierało lotnictwo, także im chyba aż tak źle nie było. 89 był najtrudniejszy. Z tych 100 lat aeroklubu, to ja w jego szeregach jestem prawie 50, 49, więc trochę się naobserwowałem. W tych najtrudniejszym momencie to było tak, że nie było pieniędzy na wypłaty dla pracowników etatowych i prezes ze swojej kieszeni wypłacał, upierając się i twierdząc, że wyjdziemy na prostą. I wyszliśmy, miał rację. Przed wojną to było bardziej takie towarzyskie zrzeszenie. Sport chyba jeszcze nie był na tyle rozwinięty, ale zajmowało się szkoleniem. W ogóle na przestrzeni całego okresu działalności i w chwili obecnej również aeroklub o tyle jest nietypowym klubem w stosunku do innych klubów sportowych, że oprócz sportu szkoli też ludzi do profesji, szkoli pilotów, którzy sportem się już potem nigdy nie zajmują, bo latają w locie albo gdzieś tam, więc jest taką instytucją z pogranicza sportu i instytucji jakiejś użytkowej. I największe sukcesy, jeśli mówimy o sukcesach sportowych, no to był oczywiście okres powojenny i tych sukcesów było bardzo dużo. To była załoga właśnie poznańska, wygrała zawody balonowe Gordon Bennetta, to był Maknę i Cieślak. Kilkukrotnie mieliśmy mistrza Polski w szybownictwie, to był też Stefan Maknę, bo on latał i na szybowcach, i na balonach. W najnowszej historii, czyli w ostatnich latach, specjalizuje się aeroklub w akrobacji samolotowej i szybowcowej, no i w związku z tym w tej dziedzinie mamy największe sukcesy, mamy wicemistrzynię w akrobacji szybowcowej, mamy złoty medal mistrzostw świata drużynowo. Takich znaczących sukcesów trochę jest. Mamy całkiem niezłą zawodniczkę Beatę Homę w sporcie balonowym. Od czasu do czasu na tej przestrzeni ostatnich lat zdobywamy Mistrzostwa Polski Juniorów, czyli mamy na rybek. Członków aeroklub ma około 500, ale to jest 9 sekcji. Największa jest sekcja modelarska, bo to też jest dziedzina aeroklubu i właściwie nie wymieniłem, ale jeśli chodzi o modelarstwo, to w sporcie modelarskim też tam mamy kilku mistrzów świata. Znacząca taka sportowo, no to jest sekcja szybowcowa i sekcja samolotowa i sekcja balonowa. Spadochroniarze również pewne osiągnięcia mają. Może trochę muszę tutaj jakby uderzyć się w pierś, że ostatnio trochę słabo wygląda u nas sport przelotowy, szybowcowy. Nie mamy dobrych zawodników przelotowców. Mamy w ogóle trochę lukę pokoleniową. Ci starsi się wykruszają. A młodzież jakoś bardziej się pasjonuje tą akrobacją niż lataniem na przeloty. Nie wiem czemu, no ale to tak jest. Myślę, że to się zmieni.
Rozpoczyna się druga setka. Czego pan jako prezes aeroklubu życzy sobie na te najbliższe kolejne lata? Jakie są cele do zrealizowania najważniejsze?
No, ja bym sobie życzył, żebyśmy rozwijając się w tym tempie co teraz, doszli do tego, że staniemy się europejskim, a może światowym centrum w szkoleniu w akrobacji samolotowej i szybowcowej, że będziemy szkolić na potrzeby różnych rodzajów lotnictwa sporą ilość ludzi, żeby to się stało takie potężne centrum lotnicze, którego marka Aeroklub Poznański będzie znana w Europie koniecznie, a może na świecie.
Tego z całego serca życzymy Aeroklubowi Poznańskiemu i prezesowi Tomaszowi Szczotowi. A teraz błyskawicznie wracamy do futsalu i to najpierw będzie dwa słowa o futsalu w męskim wydaniu, ponieważ wypełnione trybuny i emocjonujące mecze to jest futsal, czyli halowa piłka nożna i tak ona wygląda w Pniewach. Z przedstawicielami miejscowego zespołu Red Dragons spotkamy się jutro w sportowej arenie. Pniewskie Smoki rozgrywają bowiem szósty sezon na parkietach Ekstraklasy, a początek rozgrywek był niestety bardzo trudny, ale drużyna zaczęła zdobywać się punkty i odbiła się od dna. Spora w tym zasługa Mateusza Kosteckiego, który trafia do bramki co mecz, a wybitnym wyczynem były jego 4 gole w spotkaniu z GSF Gliwice, które Red Dragons wygrały 4-3. Jutro gośćmi Grzegorza Hłasika w naszym studiu będą menedżer klubu z Pniew Rafał Gnybek, trener Łukasz Frajtak oraz jeden z zawodników. Zapraszam zatem na futsalową, sportową arenę jutro z Red Dragons Pniewy od godziny 21.05.
Swoją drogą miłośnicy futsalu mogą jutro mieć prawdziwy wieczór z tą dyscypliną, bo wcześniej o godzinie 18 warto się wybrać do Gniezna na drugi mecz piłkarskich reprezentacji kobiet Polski i Holandii. Dzisiaj pierwsze spotkanie pomiędzy tymi zespołami. Przypomnę, od godziny 17 trwające na poznańskim Morasku. Dawid Cytrowski, nasz specjalny wysłannik, daje znak, że podobno padła pierwsza bramka w tym meczu. Halo Dawidzie, jesteśmy ponownie na antenie.
Ostatnio mówiłem także Państwu, że przewaga Holenderek dość przygniatająca. No i niestety znalazła ona udokumentowanie w bramce dla reprezentacji Oranie. W 11 minucie zawodniczka z numerem 5, Amber Bandringa, wykorzystała prosty błąd pod naszą bramką. Zgubiona piłka, wyszły Holenderki 3-1. No i nie miały problemu z tym, żeby po raz pierwszy umieścić piłkę w siatce. Polki odpowiedziały dwoma niezłymi akcjami. Najpierw Alicja Zając, doskonale w Poznaniu znana, podała do jednej ze swoich koleżanek, Magdaleny Knysak. Ta uderzyła nad bramką, później jeszcze Sandra Lichtenstein sprawdziła refleks bramkarki drużyny Holandii, Bianki Trost, no ale gola dla reprezentacji Polski nie było. Trener Wojciech Wajt, o nim także warto powiedzieć, selekcjoner reprezentacji Polski, to przecież Poznaniak od 2016 roku prowadzący narodową reprezentację Polski, a na co dzień znany z pracy w poznańskim klubie AZS-u UAM Poznań, z sukcesami prowadzący także poznańskie futsalistki. Kończy się, drodzy Państwo, 13 minuta tego spotkania. Polki w dalszym ciągu przegrywają niestety 0-1, no ale próbują, od czasu do czasu wychodzą z groźniejszymi kontrami, no i tak jak wspominałem, wtedy od razu ożywają te biało-czerwone trybuny. Przypominam, kilkaset osób zgromadzonych dziś na poznańskim Morasku obserwuje to spotkanie, no i w nadziei razem z tymi kibicami na to, że Polki już wkrótce odrobią te straty. Oddaję głos do studia w Poznaniu.
Black cigarette, start this day like all the rest. First thing every morning that I do, start missing you. Some broken hearts never mend. Some men
some memories never end.
Informowaliśmy dzisiaj już, że Australijka Ashley Barty po raz pierwszy w karierze wygrała kończący sezon tenisowy turniej WTA w chińskim Shenzhen. W finale tej imprezy pokonała broniącą tytułu Ukrainkę Jelinę Świtolinę 6-4 i 6-3. My w tym roku w Wielkopolsce i przede wszystkim w Poznaniu mieliśmy najwięcej tenisowych powodów do radości po występach zawodniczki AZS-u Poznań Magdy Linet. Dla niej już ten sezon się zakończył, odpoczywa, szykuje siły na kolejne rozgrywki, a my zawitaliśmy do AZS-u, aby sprawdzić, czy tylko z sukcesów Magdy Linet mogą tam cieszyć się działacze.
Wiceprezes poznańskiego AZS-u i szef sekcji tenisowej tego klubu, pan Jacek Muzol. Panie prezesie, jeśli chodzi o 2019, to oczywiście wiadomo, że takim szyldem jest Magda Linet, AZS Poznań. To się często podkreśla, że to prawdziwa taka, trzymając się terminologii znanej w Poznaniu, lokomotywa tenisa?
No tak, no w tej chwili rakieta numer jeden w Polsce kończy rok z najwyższym rankingiem w karierze. 100% udział w Igrzyskach Olimpijskich, jeszcze oczywiście zdrowie dopisze. No i to rzeczywiście nasza wizytówka i zawsze z wielką przyjemnością Magdę tutaj gościmy, zwłaszcza przed Roland Garros. Magda przyjeżdża tutaj, trenuje na kortach ziemnych, także czekamy na nią zawsze z utęsknieniem, można powiedzieć.
A szersze spojrzenie na tenisową sekcję w klubie, to zawsze była dominacja, jeśli chodzi o ten tenis młodzieżowy w naszym kraju.
No tak, no począwszy od najmłodszych, gdzie po raz, nie wiem, 12 wygraliśmy Talentiadę, czyli jakby rozgrywki drużynowe dla lat 10 dzieciaków. Bardzo wiele medali w Mistrzostwach Polski, warte podkreślenia złoto Gorana Zgoły w kategorii dla 14. Dość, nie powiem, że niespodziewane, ale bardzo nas ucieszyło. Jego starszy brat Borys po długiej przerwie zdobył medal na Mistrzostwach Polski Kadetów, na Olimpiadzie Młodzieży i teraz fantastycznie spisuje się w turniejach juniorskich, gdzie wygrał dwa ITF-y juniorskie, także myślę, że to są takie dwa najjaśniejsze punkty i trzeba powiedzieć, że bardzo dużo mamy zdolnej młodzieży i bardzo dobry sztab trenerski.
Ta drużynowa klasyfikacja i drużynowe turnieje też właściwie po waszej myśli.
No tak, zdobyliśmy złoty medal w kategorii do lat 14, bo tutaj po znakomitych meczach, w ogóle te Mistrzostwa Polski, które były u nas rozgrywane, cały na bardzo wysokim poziomie. Medale w innych kategoriach wiekowych, także no, utrzymujemy wysoki poziom w dalszym ciągu.
Także chyba organizacyjne, bo bardzo dobrze przyjęte także w medialnym świadku jubileuszowe Międzynarodowe Mistrzostwa Wielkopolski, czyli Telex Open 2019, też firmowa impreza waszej sekcji.
No tak, muszę powiedzieć, że bardzo wysoką ocenę uzyskaliśmy od superwajzora, chyba najwyższych z ocen z dotychczasowych turniejów, także nas to bardzo ucieszyło i myślę, że sponsor w dalszym ciągu zostaną przy nas i będziemy mogli kontynuować te mistrzostwa w dalszym ciągu.
Panie Jacku, to pytanie właściwie powracające, jak bumerang, szykuje się, że następcy będą tej legendy, czyli Wojciecha Wibaka i obecnie fantastycznie się spisującej Magdy Linet w AZS-ie. Widzi pan to gołym okiem doświadczonego szefa sekcji?
Oczywiście, no trudno powiedzieć kiedy, natomiast tak jak wspomniałem, bracia z Gołowie, jest paru innych zawodników i zawodniczek, zwłaszcza w młodszych kategoriach wiekowych i przy bardzo dobrej pracy trenerów i zaangażowaniu zawodników i ich rodziców myślę, że doczekamy się gwiazd na miarę Magdy i Wojtka Fibaka. Jest na to duża szansa, no ale wiele rzeczy się musi na to złożyć.
Try to make me go to rehab.
3 minuty po godzinie 17. Powoli, myślę, powinna dobiegać końca pierwsza część towarzyskiego spotkania piłkarskiej reprezentacji Polski w futsalu kobiet z Holandią. W hali na poznańskim Morasku jest Dawid Cytrowski. Halo Dawidzie, czy rzeczywiście pierwsza odsłona tego spotkania już za nami?
Jeszcze niespełna 2 minuty tego efektywnego czasu gry, więc takiego realnego, myślę, że jeszcze około 4-5 minut do zakończenia tej pierwszej części tego spotkania. Z tych najważniejszych informacji, no to niestety w dalszym ciągu 0-1 na tablicy wyników. Holenderki prowadzą od 11 minuty i bramki zawodniczki Amber Bandringi. Polki, no trudno powiedzieć, żeby tutaj zmienił się obraz gry. Polki starają się od czasu do czasu kąsać, mówiąc tak kolokwialnie, no ale na razie niewiele z tego wynika. Bardzo dobrze ustawione są na tym niewielkim prostokącie boiska. Reprezentantki ubrane w jaskrawo-pomarańczowe koszulki próbują strzałów z dystansu, ale te strzały najczęściej są niecelne, bo też nie mogą podejść bliżej, bo tak jak też wspomniałem, przyjezdne tutaj po prostu świetnie w półkolu strzałowym ustawione. Dobrą okazję miała zawodniczka Jessie Price, która po kolejnej stracie biało-czerwonych uderzyła w słupek. Mogło być wtedy 2-0, ale tak jak powiedziałem, ten słupek trochę skórę Polką uratował. Ja rozmawiałem chwilę przed rozpoczęciem tego spotkania z selekcjonerem Wojciechem Weissem, pytając go, co sądzi o klasie przeciwniczek. Mówił, że Holenderki to nie jest europejski top, to nie jest zespół pokroju Hiszpanii czy Włoszek. Te zespoły w ostatnim czasie zdominowały europejską rywalizację futsalistek, no ale to jest taki solidny zespół z tego środka europejskiej czołówki i to taki dobry sparring partner przed zbliżającymi się meczami eliminacji do Mistrzostw Europy, a przede wszystkim do akademickich Mistrzostw Świata, które w przyszłym roku odbędą się w Poznaniu. Myślę, że o tej imprezie też będzie jeszcze okazja opowiedzieć. No zresztą Polki to w większości studentki, zawodniczki, które także biorą udział w zawodach akademickich. No i udział w akademickich Mistrzostwach Świata to na pewno duża sprawa dla nich. Te spotkania z Holenderkami dzisiejsze tutaj na poznańskim Morasku, a także jutro w nowo powstałej hali w Gnieźnie, no to na pewno dobry sprawdzian, żeby przetestować różne ustawienia. Tych sprawdzianów nie ma zbyt wiele. Wiemy, że to jest młoda reprezentacja, terminów także nie ma wiele. Ostatni raz biało-czerwone grały ze sobą pod koniec czerwca w takim towarzyskim turnieju w Chorwacji. Tam udało się zająć bardzo cenne drugie miejsce, a jeszcze pewnie cenniejsze był mecz z Włoszkami. Tak jak mówiłem, to jeden z najlepszych europejskich rywali. To prawda, porażka dość okazała, 0-4, no ale też trzeba przyznać, że Polki w tamtym spotkaniu akurat tak źle nie zagrały, jak wskazywałby na to wynik. Dzisiaj pora na zwycięstwo, choć od tego zwycięstwa niestety biało-czerwone są niezbyt blisko, tym bardziej, że teraz Holenderki miały kapitalną okazję na to, by tutaj podwyższyć na 2-0, no ale jedna z biało-czerwonych to Sandra Lichtenstein, kolejna poznanianka w składzie, wybiła tutaj piłkę niemal z linii bramkowej. 5 sekund efektywnego czasu gry, a więc za chwilę pewnie usłyszymy tutaj ostatnią syrenę w tej pierwszej połowie tego spotkania. Nie wiem, czy uda się Polkom w ogóle odzyskać piłkę. Ostatnie sekundy to Holenderki wymieniają się teraz krótkimi podaniami. No i w tym właśnie momencie usłyszeliśmy ostatnią syrenę kończącą pierwszą połowę tego spotkania. Polki niestety przegrywają 0-1 i wierzymy, że te straty uda się odrobić po przerwie.
Też mamy taką nadzieję i będziemy spotykać się na antenie jeszcze z Dawidem Cytrowskim kilka razy podczas meczu polskich futsalistek z Holenderkami. A teraz zmieniamy dyscyplinę i będą dwie rozmowy poświęcone pięściarstwu. Przed tygodniem w Poznaniu odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorów w boksie. Akurat do tej kategorii wiekowej boks jeszcze w Wielkopolsce w miarę funkcjonuje. Niestety później jest tak zwana czarna dziura. Dlaczego tak się dzieje? Jak ma się wielkopolski boks amatorski, czyli ten olimpijski? O tym w rozmowie Grzegorza Hałasika.
Niegdyś zawodnik, później zasłużony bokserski trener, dzisiaj między innymi prezes Wielkopolskiego Okręgowego Związku Bokserskiego Zdzisław Nowak. Mówiąc o boksie amatorskim w Polsce, musimy powiedzieć wprost. Do wieku juniora jeszcze to jakoś funkcjonuje, jeszcze trochę tych zawodników jest. A dlaczego właśnie tak się dzieje, że później to się gdzieś rozmywa?
To życie pokazuje, że po okresie 18 roku życia ci zawodnicy muszą gdzieś pracować, zarabiać pieniądze, utrzymywać rodziny i to powoduje to, że oni uciekają tylko dlatego, że nie ma pieniędzy w klubach. Kluby są dzisiaj niezamożne i każdy czuła, żeby coś zrobić. A jeżeli chodzi o juniorów, to jak, w jaki sposób to się samo istnieje, rozgrywa i życie pokazuje, że do czasu ukończenia 18 roku życia jeszcze można, bo są jakieś profity z Urzędu Miasta czy z jakichś innych subwencji. Natomiast jeżeli chodzi o tych starszych, już jest coraz gorzej.
Wielu po wieku juniora rezygnuje z boksu, ale też wielu zawodników wybiera inne sporty walki, no bo wybór jest teraz coraz szeroki i nie da się ukryć bardziej komercyjny.
To jest fakt. Jak do niedawna kickbox był kickboxingiem tylko na zasadzie podwórka i tak dalej, to dzisiaj trzeba powiedzieć, że kickboxing bardzo idzie w górę. Może niedługo będzie startował na olimpiadzie. Natomiast jest fakt też tego typu, że boks jakby usiadł trochę na myliźnie i nie ma tych wyników, a co za tym idzie, no nie wszyscy się garną do tej dyscypliny w tej chwili. Ale myślę, że takimi właśnie akcjami, jak my robimy teraz tu w Poznaniu i mamy taką grupę moich kolegów, byłych zawodników, reprezentantów Polski, że chcemy jakby ten boks jakby wskrzesić i powolutku liczymy na to, że to nam się uda.
Sporo zawodników wybiera też coś, co już wykracza poza pewnie sporty walki, bo MMA, takie przeszkolenie bokserskie do wieku juniora. Pomoże też w tych komercyjnych odmianach walki?
No myślę, że zdecydowanie tak. Jestem o tym przekonany, dlatego że całe podstawy bokserskie, czyli postawa bokserska, nogi, ręce, tułów, wszystko jest tak ułożone, że to powoduje to, że jemu jest na pewno łatwiej, jakby przyjdzie tak z marszu, wszedł do ringu i na przykład by kopał, czy boksował, czy się bił należąco. Natomiast jest fakt tego typu, że dzisiaj jest taka tendencja i musimy się z tym pogodzić, aczkolwiek trzeba myśleć o naszej dyscyplinie.
No to właśnie myśląc o boksie tym amatorskim, olimpijskim, o waszej pracy z juniorami, klubów akurat w Wielkopolsce też trochę jest. To już nie są wielkie molochy, jak kiedyś Olimpia, czy też PKB, Poznań chociażby, ale skromniejsze kluby, gdzie jest jeden, dwóch trenerów, kilku zawodników, ale coś tam się dzieje.
Tak, to jest fakt i na przykład mamy 20 klubów w Wielkopolsce bokserskich na dzisiaj, ale tak jak mówię, dzisiaj trener wybiera jednego, dwóch zawodników, który widzi, że może coś zrobić i jedzie z nimi na zawody, a z drugiej strony to jest to, że wszystko to zależy od pieniędzy, od kosztów, które trzeba ponieść i nie zawsze te koszty pozwalają na to, żeby zabrać większą ilość zawodników.
Wiodące kluby?
Dzisiaj to jest Zagłębie Konin.
No to taka tradycja mocna. To
tradycja mocna, znając jeszcze czasy, kiedy ja z nimi rywalizowałem, wiem jak to wyglądało i wiem jak to dziś wygląda, ale dzisiaj to tak wygląda. Zagłębie Konin, powstały nowe kluby, które mają po jednym, dwóch zawodników i w ten sposób to się rozwija.
Zaczyna pojawiać się nazwa Olimpia Poznań.
Tak, rozmawiałem z Wojtkiem Komasą. Wojtek Komasa, który tak jak ja wywodzi się z Olimpii, jesteśmy wywankami Olimpii Poznań, stwierdził, że chce reaktywować nazwę Olimpia Poznań i zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale życzę mu, żeby to było najlepiej, bo to tradycja jednak jest tradycją.
W sportowym rytmie.
Olimpia Poznań w polskim boksie to swego czasu była znana marka, ale ten klub, ta sekcja w pewnym momencie zniknęła z mapy Polski. Były zawodnik, dzisiaj trener Wojciech Komasa. Reaktywujecie Olimpię Poznań na bokserskim ringu?
Tak, stwierdziliśmy, że po zakończeniu jednego etapu z jednych klubów Boks Poznań, gdzie były problemy i z jednej, i z drugiej strony, stwierdziłem, że musimy zrobić nowy klub i tak się złożyło, że chcieliśmy reaktywować Olimpię Poznań, wrócić do tych tradycji, gdzie były naprawdę bardzo dobre wyniki. Myślę, że przy pomocy moich kolegów, którzy mi bardzo pomagają w budowie nowej sali, naprawdę za rok, za dwa już będą dobre wyniki.
Aczkolwiek kiedyś to był wielki, wielosekcyjny klub, no teraz ta rzeczywistość będzie zupełnie inna.
Tak, tak, to jest jednosekcyjny, będzie Stowarzyszenie Boks Olimpia Poznań. Chcemy ruszyć tak naprawdę już od 15 listopada, także już wszystkich zapraszamy, byłych i tych, co chcą się uczyć i myślę, że z powodzeniem ruszymy i będą wyniki.
Baza zawodników już jest, no bo pan w boksie, także tym młodzieżowym funkcjonuje już od wielu lat jako trener, więc tych młodych zawodników już tam trochę jest.
To znaczy mamy teraz, w tym roku zdobyliśmy 3 medale i to w każdej kategorii wiekowej, a młodzi właśnie przychodzą i będą się uczyć od tych starszych. Na pewno za rok już będzie więcej zawodników na Mistrzostwach Polski.
No, rozmawiamy o Mistrzostwach Polski Juniorów w poznańskiej arenie. Wojciech Guźniczak został mistrzem Polski, kategoria 75 kg. To na razie pewnie na ten najbliższy czas będzie taki wzór dla tych jeszcze młodszych zawodników.
No tak, to już Wojtek już od 15 roku życia zdobywa te medale, właściwie od 14 roku życia. Od młodzika ciągnie te medale co roku. I myślę, że dla tych chłopaków będzie wzór. Oczywiście na pewno dużym wzorem będą ci starsi zawodnicy, młodzieżowcy i też naprawdę duża pomoc będzie, bo będzie mi pomagał też w treningach Patryk Szymański, Wojtek Badoń, także będą mieli się od kogo wzorować.
Gdzie będziecie trenować?
Nasza sala będzie na ulicy Łukaszewicza 43, właściwie już jest, tylko jest kapitalny remont, także wszystkich zapraszamy.
Kiedyś, no, gdy pan boksował, później gdy pan był trenerem, no to była liga bokserska i boks oprócz tego, że jest sportem indywidualnym, był też sportem drużynowym. Teraz no, pozostają tylko takie indywidualne laury, bo jako zespół, jako team, to nie macie gdzie rywalizować.
No jedynie jako team, to jak pojedziemy, przypuśćmy w piątkę, w szóstkę na turniej mistrzostw Polski i wtedy zdobędziemy pierwsze miejsce, no to jakoś dla teamu jest dobrze. No ale faktycznie nie mamy tej ligi i pewnie długo, długo nie powstanie. No zobaczymy, może coś innego wymyślą, ale na dzień dzisiejszy raczej nie.
Herb klubu reaktywowanego będzie nawiązywał do starego godła?
Troszeczkę tak, tam mamy rękawice, tu będziemy mieli pozycję bokserską, troszeczkę kolory też mniej więcej zachowamy, ale musimy trochę zmienić, żeby nie był idealny. Drift away.